Radio Kraków Kultura.
Ze mną już, proszę Państwa, w studiu Radia Kraków Kultura pierwsza gościni Dagmara Żabska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ja tylko przypomnę, że Dagmara jest aktorką, reżyserką, teatrolożką, pedagogzką teatru, ale co dla nas dzisiaj bardzo istotne, założycielką i szefową teatru Figuri, Teatru Figurki w Krakowie. Powiedz, jak wakacje w teatrze?
Pracowicie, jak dotąd bardzo, bardzo pracowicie.
Nie obejmuje Was sezon ogórkowy?
Rzadko kiedy. Mhm. Rzadko kiedy. Oczywiście inaczej pracujemy w wakacje. Nie gramy repertuarowo, ale to jest czas festiwali, to jest czas remontów i produkcji po prostu, jakby nadganiania rzeczy, których nie zdążyliśmy zrobić w ciągu roku. Więc na zakładkę mamy urlopy wszyscy.
Czyli trzeba po prostu jednak planować i zastanawiać się, jak połączyć wszystkie aktywności wakacyjne.
Zdecydowanie, no jakby musimy pomalować podłogę, ktoś to musi zrobić. Trzeba zrobić nową, zacząć produkcję, właściwie już zaczęliśmy nową produkcję, która premierę będzie miała w listopadzie, to dla dorosłych. Trzeba objechać trochę festiwali i pokazać się w różnych miejscach i zawieść radość w Małopolskę na przykład. Więc no, trudno tutaj mówić o labie i takim wakacyjnym odpoczynku.
Skoro powiedziałaś o festiwalach, to zanim do Małopolski, powiedz w ogóle, jak dla takiego teatru jak wasz, jak twój, kształtuje się taka wizja wakacyjna i właśnie wyjazdów, które no jednak generują zupełnie inne potrzeby, transport, jak to wygląda i na ile na przykład takich wyjazdów jesteście się w stanie zdecydować, żeby to dla was było okej i żebyście to w ogóle byli w stanie połapać?
Kwestia wyjazdów to jest kwestia bardzo, bardzo różnorodna, bo one są, no dobra, od razu przejdę do rzeczy, finansowane albo projektowane w różny sposób. Część naszych, to jeszcze zrobię krok do tyłu, bo nie wszyscy państwo pewnie wiedzą, mam nadzieję, że sporo osób wie. My przez wiele, wiele lat byliśmy teatrem w drodze. Przez chyba 13 czy 14 lat naszej działalności generalnie graliśmy
w
drodze.
Teraz jest 19 rok działalności.
Tak, 11 lipca obchodziliśmy 19 urodziny. W 22 osiedliśmy na Sławkowskiej. Więc tak stosunkowo długo po prostu myśmy byli cały czas na walizkach. I to była dla nas norma. To był dla nas ten stan codzienności, że jesteśmy gdzieś. Ja miałam taki dłuższy czas, gdzie w ogóle nie miałam prawie pracy w Krakowie.
Tylko fruwałaś.
Tylko cały czas byłam gdzieś. Tak. Wspaniałe, romantyczne, ujmujące. Ale moja córka ma bardziej sceptyczny stosunek do tego. Czyli już odpowiadając trochę na twoje pytanie, to nie jest dla nas ani trudne, ani dziwne, że jesteśmy w drodze. Ja myślę, że wciąż dla nas jest dziwniejsze, że tak długo jesteśmy na miejscu. I przez pierwsze lata działalności na Sławkowskiej bardzo mocno ograniczyliśmy naszą działalność wyjazdową, żeby skupić się w ogóle, żeby wymyślić, jak to jest grać na miejscu. To też jest związane z tym, że inaczej się myśli w ogóle o odbiorcach, no bo nagle zaczęliśmy budować swoją publiczność i myśleć o tym, że musimy z wyprzedzeniem to mówić, że ta informacja musi dotrzeć. No w ogóle cała filozofia działania się zmienia. Ale nas już swędzą palce i inne członki, więc już trochę ruszamy. I te wyjazdy dzielą się na festiwalowe, prostsze, i objazdy związane z taką bieżącą działalnością, na przykład finansowane z programów ministra. Kiedy to my organizujemy, szukamy partnerów i organizujemy spektakle w miejscach oddalonych od Krakowa, od dużych siedzib. I to jest, te takie wyjazdy nasze, objazdy, spektakli są mocno wpisane w filozofię teatru i w moją potrzebę nie tyle nawet bycia w podróży, ile docierania do publiczności.
To zatrzymajmy się tutaj na moment, bo powiedziałaś o dla mnie bardzo kluczowych, nie tylko z perspektywy odbiorczyni, ale też obserwatorki. Znaczy, jak idea faktycznie działa? Coś, co zapisało się dawno, dawno temu w głowie albo na jakimś papierze, no weryfikuje czas, prawda? I ta misja czasami
Osada.
No,
osiada,
gdzieś tam,
zasypia.
Gdzieś tam, dokładnie. Może sobie drzemie po prostu przez chwilę. Równocześnie mam świadomość tego, że my wciąż spotykając się jednak w centrum Krakowa, w Radiu Kraków, czy w studiu Radia Kraków Kultura, mówimy z pozycji osób uprzywilejowanych na różnych poziomach. I kiedy mówisz, że to jest mocno wpisane w ideę teatru, ten wyjazd i to docieranie do publiczności, to co masz przez to na myśli? Opowiedz proszę.
Myślę, że na moje przekonanie o tym, że z teatrem trzeba jeździć, jest złożonych kilka czynników. Ja się teatralnie wychowałam w Gardzienicach, więc na takim poziomie idei i trochę się uśmiecham, mówiąc o tej idei, bo ja sobie ją przełożyłam, ale to, że teatr jest w drodze, teatr dociera, no to ja będąc młodym dziewczęciem po prostu chłonęłam wszystkimi członkami, tak? Mm-hmm. Tak sobie wyobrażałam swoje życie w teatrze, że jedziemy. I wtedy nie zadawałam kluczowych pytań, dlaczego, po co, za co, tylko że to tak powinno wyglądać. I oczywiście wraz z dojrzewaniem różne wytrząsamy jakąś naiwność z różnych koncepcji, którą chłoniemy w wieku nastu czy tam 20 lat. Mm. Ale ja trafiłam do Małopolskiego Instytutu Kultury, który działa w regionie. I w pierwszych latach swojej zawodowej pracy, żeby nie powiedzieć kariery, siedziałam na wioskach. Mm-hmm. I prowadziłam program Dilettante, który był adresowany do amatorskich grup teatralnych i polegał na tym, że razem z kumplami i koleżankami po szkołach teatralnych i teatrologii jeździliśmy do tych wiosek, pokazywaliśmy teatr, opowiadaliśmy o teatrze i razem z nimi ten teatr robiliśmy. Mhm. Mówiliśmy o Kantorze, o Grotowskim, o koncepcjach Szekspira i ich różnym odczytaniu osobom w wieku 7, 12 i 16 lat. A potem spotykaliśmy się na festiwalu, który nazywaliśmy Wózek Tespisa. No i myślę sobie, że to było takie, to nie, formacyjne po prostu. To znaczy mnie ukształtowało. Bo ja tam zobaczyłam ludzi, którym teatr jest potrzebny. I jak my przyjeżdżaliśmy, to było święto. Mm-hmm. I to wspaniale działa na ego ludzi, którzy mówią, że są aktorami. To znaczy, jesteśmy potrzebni. No cóż więc, tak? Oni na nas czekali i czekają.
Ale powiedz, czekali dlatego, że teatr kojarzy się po prostu z rozrywką, bo powiedziałaś, teatr jest im potrzebny. Równocześnie rozumiem, że była to forma warsztatowa, forma spotkań, forma współtworzenia. To znaczy, że ten teatr też był pewną potrzebą ekspresji czy zabrania głosu.
Na różnych polach możemy o tym rozmawiać. Myśmy wtedy pracowali z dziećmi i z dorosłymi, z instruktorami i opiekunami tych grup. Myślę, że potrzebna jest opowieść. Ludziom potrzebna jest opowieść. Czy ta opowieść będzie miała charakter rozrywkowy, czy będzie bardziej skłaniała do refleksji, to jest kwestia wtórna. W zależności od sytuacji możemy sobie rozpoznać. Ale my jako ludzie potrzebujemy opowieści do życia. W ogóle nie mam co do tego wątpliwości. Myślę, że dlatego zajmuję się tym, czym się zajmuję. Mhm. I to jest pierwsza rzecz. Ten teatr przynosił opowieść. Druga rzecz, że ludzie potrzebują ekspresji i możliwości wypowiedzenia się. I myśmy, prowadząc ten program, dawali dzieciakom szansę na opowiadanie swoich historii i myśmy ich słuchali. Zbudowaliśmy im publiczność. To były takie wspaniałe sytuacje, gdzie na przykład w Landskoronie dzieciaki robiły przedstawienie i inne dzieciaki przychodziły w białych bluzkach, z tatusiami, w kapeluszach, bo teatr
czyli
był.
Święto.
Totalne święto. Totalne święto. Czyli potrzeba opowieści, potrzeba ekspresji i słuchania i potrzeba spotkania z drugim człowiekiem. Po prostu. Myśmy byli z trochę innego świata. No w naprawie pamiętam, że dzieci mówiły, że panie z Hollywoodu przyjechały, czyli z Krakowa. I myśmy chcieli się z nimi bawić i oni chcieli się z nami bawić. Więc ta potrzeba po prostu spotkania jest również i była bardzo istotna.
Powiedziałaś, że była, jest również, myślę sobie, że jesteśmy po doświadczeniu pandemii, zwłaszcza umówmy się, to tąpnięcie, które być może jest jeszcze nieprzebadane, nienazwane, dotyczyło dzieci na różnych etapach tego okresu formacyjnego. Dzieci wchodziły do szkoły, nie miały szansy poznać swojej klasy. Klasa maturalna, na przykład postpandemiczna, wydaje mi się jakimś w ogóle kuriozum, kiedy nie tworzyły się takie relacje. takie więzi, jakie my pamiętamy z naszego okresu dojrzewania. Nie było wyjazdów, nie było pewnie takiego randkowania, tak sobie myślę, zupełnie, wiesz, pragmatycznie gdzieś tam wracając do przeszłości. Czy to sprawia, że masz taką intuicję lub obserwację, że być może teraz jest to bardziej znaczące? Czy tutaj w ogóle możemy postawić jakiś znak, wiesz, wyższości?
Nie mi to oceniać, bo ja myślę, że to jest bardzo pierwotna potrzeba, bez względu na okoliczności. I myślę, że ludzie z innych branż, jak socjologia, psychologia, mogą mówić, tym ważniejsze jest, żebyście dzisiaj jechali. Mhm. Może tak być, ale ja tutaj nie prowadzę badań, nie prowadzę obserwacji, ja po prostu jestem z dzieciakami, się z nimi bawię. Mhm. Albo z dorosłymi sobie gadamy, tak? Nie mam narzędzi i nie mam zasobów do tego, żeby odpowiedzieć. A też nasze Krakowy, myśmy akurat rodzinnie przeszli w miarę suchą stopą przez pandemię. Mhm. Nasza szkoła wspaniale sobie poradziła po prostu w tamtej sytuacji. Więc, a ja akurat, chyba tak jak te byłyśmy w ciąży, więc ja bardziej siedziałam na kanapie, więc nie mam takiego osobistego stosunku do pandemii. Natomiast z różnych stron
docierają
informacje, no, które trzeba przetwarzać. I jeżeli mamy wątpliwość, czy zbierać siły i ruszać, no to jest jeden z argumentów, żeby tak.
W studiu Radia Kraków Kultura Dagmara Żabska rozmawiamy o tym, co dzieje się w teatrze, kiedy są wakacje i kiedy nam się wydaje, że nic się nie dzieje, okazuje się, że dzieje się bardzo dużo, tylko na przykład niekoniecznie w siedzibie, chociaż w siedzibie też. Prace remontowe to też jest dość istotny element. Dokładnie. I w ogóle życia teatru. Jak w domu, proszę państwa, jak w domu. Czasem trzeba przykręcić parę śrubeczek i zrobić cyklinowanie. Natomiast my wracamy do wyjazdów i do tego, co teatr figurki może zanieść gdzieś dalej. Ja powiedziałam, że do Małopolski wrócimy, dlatego że Tomek Tajak, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, był naszym gościem podczas pierwszego weekendu w ramach Małopolski na dwóch kółkach, sezon drugi, czyli akcji letniej Radia Kraków. Opowiadał nam o tym, w jaki sposób spędza się kulturalnie czas w Gorlicach, co można tam zrobić, co się dzieje. Był też naszym gościem w Radiu Kraków Kultura, więc jeśli państwo macie ochotę odnaleźć rozmowę z Tomkiem, to zapraszam na stronę rkk.pl. No i on zapowiedział po prostu twój przyjazd i mówi, Dagmara przyjedzie i zrobi wspaniałe rzeczy. No tak, więc zatrzymajmy się na chwilę na tych wakacjach z teatrem w Gorlickim Centrum Kultury. Co tam się będzie działo i jak to się stało, że Teatr Figurki właśnie do Gorlic skierował swoje kroki?
Jedziemy tam w ramach programu Kultura Dostępna. To ja tak dwa słowa, bo to jest idea warta szerzenia, żeby państwo wiedzieli. Miłościwie panujące nam Ministerstwo Kultury już dawno, dawno temu wymyśliło, że rozdział dóbr jest niesprawiedliwy i że my w Krakowie mamy więcej, a w innych miejscach jest mniej i powinniśmy to dywersyfikować. Więc jest system grantowy, w którym instytucje kultury starają się o dotacje, żeby w mniejszych miejscowościach można było zobaczyć na przykład teatr. I te wydarzenia są bezpłatne i to jest bardzo istotne. Mm-hmm. My od wielu lat jeździmy z teatrem po małopolskich wioskach w ramach różnych programów, między innymi Kultura Dostępna. I w tym roku również. Przed chwilą byliśmy w koło Wadowic, w Kędzierzynie. Teraz właśnie jedziemy do Gorlic i zawieziemy tam dwa spektakle. Papiery, nożyce i Wyspa Skarbów oraz Iris i Tęczowe Drzewo. I co jest istotne, do każdego spektaklu są warsztaty, bo bardzo nam zależy, żeby to nasze spotkanie to nie było tylko takie anonimowe, to znaczy wy, dzieciaki, przychodzą, oglądają i wychodzą.
Przyjdźcie, bijemy brawo i wychodzimy.
Do widzenia. Jestem przekonana, że szczególnie w takim miejscu, albo szczególnie w pracy z dzieciakami i dla dzieciaków, istotne jest również spotkanie i możliwość informacji zwrotnej, ich wypowiedzi. No i te warsztaty są taką szansą na to, że my się jeszcze zobaczymy, że oni opowiedzą swoje historie, zrobią swoje lalki i trochę się powygłupiamy.
Mówisz o wygłupianiu, mówisz o tym, że jest opowieść, mówisz o spotkaniu. Jak takie spotkania wyglądają? Bo ja tylko Państwu dopowiem może w kwestii informacyjnej, bo jeśli słuchają nas osoby, które na przykład chciałyby sobie zrobić wycieczkę do Gorlic, to 21 lipca o godzinie 16:30 w sali tanecznej Gorlickiego Centrum Kultury będzie pierwsze przedstawienie, czyli Papier, Nożyce i Wyspa Skarbów. Ono jest skierowane do dzieci od 4 roku życia, takie jest wskazanie, a dzień później, czyli 22 lipca o godzinie 16:30 również w sali tanecznej Gorlickiego Centrum Kultury spektakl Iris i tęczowe drzewo przeznaczony dla dzieci od 5 roku życia. Tak jak Dagmara powiedziała, wejście jest bezpłatne, a wejściówki można odebrać w sekretariacie Gorlickiego Centrum Kultury. Oczywiście liczba miejsc nas trzyma. Myślę, że też jeśli są Państwo po prostu spoza Gorlic, można zadzwonić i uśmiechać się o to, żeby takie wejściówki zostały dla Państwa zostawione. Natomiast to oczywiście suche informacje, ale powiedz o tym, jak wygląda takie spotkanie.
Te warsztatowe?
Tak.
Warsztaty bezpośrednio odnoszą się do spektaklu. Czyli spektakl jest punktem wyjścia do pracy. I najczęściej wychodzimy od formy. My jesteśmy teatrem lalek, teatrem formy. W ogóle specjalizujemy się w cieniach, ale akurat żadne z tych spektakli nie jest spektaklem cieniowym. I Papier, Nożyce to jest spektakl o przygodzie.
Najlepiej.
No wakacje, wakacje. To jest spektakl o przygodzie i o wyobraźni. Punktem wyjścia jest sytuacja, w której nic się nie udaje i trzeba opowiedzieć historię, a nic nie zadziałało. Ojejku, ale zdradziłam. No trudno, może się nawet byście domyślili, że, tak, że jak nie zadziałało, to tak miało być. I aktorzy wycinają cały świat i swoją przygodę. Małpy, skorpiony, labirynty, podwodne stwory.
Tak. Full opcja.
I później w czasie takiego, no to jest krótki warsztat, on nie trwa bardzo długo, zresztą mniejsze dzieci, no jakby jeżeli są na spektaklu, to później mają możliwość zrobienia swoich stworów, na przykład swoich krewetek. Umiesz zrobić sobie krewetkę z papieru, Georgina?
Nigdy, kurczę, blada, nie robiłam krewetki.
Tak. Albo dziobaka, to są moje ulubione, są wspaniałe ptaki dziobaki, które robimy z dzieciakami. Tak. I potem próbują sobie coś powiedzieć, opowiedzieć historię, znaleźć sobie postać i wychodzą w ogóle z czymś z tego teatru. Wychodzą ze swoją lalką, to jest super, super ważne. Iris i tęczowe drzewo, to jest, tutaj mam w ogóle super osobisty stosunek, bo jeszcze, bo gra, wymyśliłam i gram w tym spektaklu. To jest opowieść o dziewczynce, o elfce, która była krnąbrna. Mam uszyska. Która była krnąbrna i nie chciała być elfem. Ja tutaj zrobię dygresję. Jak mówimy 5 lat, to naprawdę 5 lat. Tam jest sporo ciemności, są trole. Trole mówią trolowymi głosami. Dla mniejszych dzieci to nie
może
jest dobry pomysł.
Strasznie.
Naprawdę może być strasznie. Naprawdę. Dla mniejszych. 5+ dają sobie radę. Plus w ogóle jestem przekonana, że takie 5+, one powinny czasami czuć dreszczyk emocji i strachu, więc jakby to jest przemyślane. To jest historia o tym, że szukamy własnej drogi, że mamy nie zawsze mają rację i że popełniają błędy. To jest ten moment, gdzie mamy czasami tam łezkę sobie ocierają. Że trolle, choć, i teraz powiem takie trochę kontrowersyjne, o Boże, niezbyt urodziwe, jeżeli wejdziecie na naszą stronę, to zobaczycie, co to znaczy. Inne i trudne do dogadania mogą stać się przyjaciółmi, ale ten proces oswajania się bywa wymagający. O tym, że czasami drzewa potrzebują wsparcia, a ziemiaka jest taka jest i potrzebuje czasem naszej pomocy. O uważności na świat, o uważności na siebie, o tym, że nie zawsze jest to łatwo dla 5-latków i dla mam, i dla dorosłych, i dla troli również. Więc ten spektakl, który jest również przygodowym spektaklem, jakby nie było, przecież tam przechodzę przez bagno śmierci i piję napój troli, też skłania do rozmowy po prostu. Jakby, dlaczego mówimy, że coś jest brzydkie, skoro po chwili okazuje się, że wcale nie jest brzydkie, skoro wszystkie dzieci kochają trolle. Znaczy, jak one się pojawiają, to one są okropne. A potem wszystkie dzieci chcą przytulać trolle i mówią, wcale nie są brzydkie. Naprawdę są okropnie brzydkie. Więc dzieciaki tańczą ten taniec, odgrywają sceny z przedstawienia. Też te warsztaty prowadzę w zależności od grupy, i czy mam młodsze, czy starsze. Próbują przejść przez te bagna, pokazując strach, ale przełamując się. Więc czasami one są takie bardzo aktorskie, a czasami jak jest grupa, którą można włączyć w rozmowę, to właśnie sobie opowiadamy o tym, jak ważna jest woda na przykład. Jak trudno czasami się przełamać i wydaje się, że kogoś nie będziemy lubili, a jednak się okazuje, że możemy mieć wspólne sprawy. Jak wspólne sprawy łączą. Jak trzeba się dogadać, kiedy nie mówimy jednym językiem.
Ja nawet zaryzykowałabym, to będzie prywata, proszę państwa, ponieważ będzie historia o tym, jak pewna pięciolatka ze swoim tatą, siedząc na przystanku autobusowym w Krakowie, rozgląda się i widzi pestki po czereśniach i mówi, co to jest? No pestki, dlaczego one leżą na ziemi?
Tak.
No bo ktoś nie wyrzucił. Bardzo zbulwersowana pięciolatka, prawie sześciolatka mówi, ale tato, dlaczego ktoś nie wyrzucił tego do kosza? Przecież kosze są, i zaczyna wymieniać w sklepie, na przystanku, na ulicy, a tutaj można wejść i tam można wejść i w ogóle dlaczego? Bardzo była zdegustowana. Po czym rozgląda się dalej, a za przystankiem leży rozbita butelka.
Oj.
Więc ona już po prostu na maksa zbulwersowana mówi, co to jest? No to jest rozbita butelka. Po czym następuje westchnięcie i komentarz. Dlaczego oni tak nie dbają o Polskę?
Prawda.
Prawda?
Tak. Ja też
to
nie rozumiem.
To jakby ktoś miał wątpliwości, jak niespełna sześcioletnia dziewczynka może wyrażać patriotyzm i jaką może mieć świadomość dotyczącą tego, że należy dbać o to, co jest wokół nas, to jest taki przykład tego, że dzieciaki są mądre.
Wspaniale. Byłaś chyba kiedyś właśnie, że z dzieciakami na naszej Aurelce. Myśmy to zrobili, ten spektakl, jako spektakl patriotyczny. I tam parę lat temu tak argumentowaliśmy chęć pozyskania środków, że robimy spektakl o patriotyzmie, a było o dbaniu o ziemię.
Tak? No tak.
I że to jest dokładnie ten poziom, na którym rozmawiamy z dzieciakami. To znaczy, to jest nasze?
I
co my z tym zrobimy?
Tak. To tylko od nas zależy.
Tak. Tak.
Dagmara Żabska w studiu Radia Kraków Kultura, aktorka, reżyserka, teatrolożka, założycielka i szefowa Teatru Figur i Teatru Figurki w Krakowie. Wracamy do podróży. Zapraszaliśmy do Gorlic, ale czy gdzieś jeszcze już możemy zaprosić?
A właśnie robię sobie taką... No tak.
Ja cię tak zaskoczyłam trochę. Teraz wiem. Zatrzymałam się, wiesz, w tej Małopolsce, zatrzymałam się w moim mieście rodzinnym. Natomiast pomyślałam, że przecież jeszcze przed nami sierpień. Mówimy o tych wakacyjnych wyjazdach. No to może gdzieś jeszcze pomkniemy.
Tak. Dobra, to... tak, za tydzień gramy w Olsztynie. Gramy Braci Polarnej Zorzy.
To daleko. Och, to uwielbiam. Tam jest taka muzyka.
Tak. I uwielbiamy grać to przedstawienie. Nie gramy zbyt często.
Nas
jest
się.
Bardzo dużo na scenie, więc to nie jest łatwe. Sześcioro muzyków jest z Łodzi, z Warszawy. Ale to za każdym razem jest święto. Właśnie wróciliśmy z Solnik. To jest wspaniałe miejsce pod Białymstokiem. Prowadzi grupa Koincydentia. Niezależny teatr formy. I tam są dwa festiwale. Las Kids i Las Fest. Dwie stodoły w lesie pod Białymstokiem.
Już mi się podoba, ja już jestem
wspaniale
kupiona.
Ale w przyszłym roku Georgina. No i myśmy tam grali Co w trawie piszczy dla maluszków, dla dzieci od pierwszego roku życia. Czyli to było chwilę temu. Jeździmy po... No dobra, i teraz będzie taka trudna sytuacja, bo ja dokładnie wszystkiego nie wiem. Ponieważ ja nie koordynuję tych projektów, ale mamy do zagrania... Po prostu mnóstwo, 30 spektakli gramy w regionie.
To jest bardzo dużo.
Jakby wiosna, lato. Więc ja mam wpisane urlopy albo produkcje i ja po prostu... Ja wiem, gdzie ja jadę i gdzie mam być.
I co masz
zrobić. I co mam zagrać, tak? I kiedy? Natomiast po prostu ja nawet nie wiem dokładnie wszędzie, gdzie my będziemy.
Ale rozumiem, że jak wpiszemy, jak poszukamy i zadamy sobie trochę trudu, to gdzieś was zlokalizujemy.
I tak, i na naszych mediach społecznościowych jakby jasno komunikujemy, gdzie będziemy i gdzie jesteśmy. Na naszej stronie jest pewnie plan, albo zaraz będzie, najbliższych działań, więc oczywiście można nas znaleźć.
A powiedz mi jeszcze, bo rozmawiamy o tym, jak teatr przynosi opowieść, jak teatr zaprasza do przygody, jak wy jako artyści, artystki zagarniacie dzieciaki i przestrzeń, wyzwalacie w nich jakieś rzeczy. Natomiast no zawsze o sztuce myślę w kategoriach wymiany i tego, co można też dla siebie zatrzymać poza brawami i poza uśmiechami zadowolonej publiczności. Zastanawiam się, czy dla ciebie coś osobiście zostaje, mimo oczywiście lat pracy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie różne rzeczy różnie pracują na różnych etapach pracy, ale co ty przywozisz do teatru po takich wyjazdach?
Wiele rzeczy. Pierwszą rzeczą, to już o tym wspomniałam, poczucie bycia potrzebną. W sytuacji robienia teatru, czyli takiego produktu nie pierwszej potrzeby, by się wydawało, tak? To znaczy, no wiadomo. To jest coś, co jest bezcenne dla mnie. To znaczy, co mnie w ogóle cały czas napędza. Myślę, że gdybym nie miała, nie dostawała tego, to byłoby dużo trudniej prowadzić niezależny teatr. I paradoksalnie i w przypadku teatru dla dzieci, i w przypadku tego teatru w drodze, to jest łatwiejsze do otrzymania niż w Krakowie, w którym konkurencja o państwa uwagę jest po prostu tak gigantyczna, tak, że czasami bywa trudno. Nie zamierzam się tutaj użalać nad sobą.
Ale wiemy, jaki jest status quo. Po prostu, jeśli mamy do wyboru, przecież ostatni sezon nam pokazał, proszę państwa, że mamy jeden tydzień, my mamy trzy premiery, w tym dwie jednego dnia. I z perspektywy osoby, która chciałaby uczestniczyć po prostu w tych wydarzeniach, bo jest ciekawa, jest zainteresowana, bo ma swoje preferencje, no okazuje się, że jest to po prostu wydarzeniem karkołomnym albo wręcz niemożliwym.
Tak, więc to jest pierwsza rzecz, która nas karmi. Bardzo, bardzo sobie cenimy, mimo tego, że mamy swoją siedzibę, te ośrodki, z którymi współpracujemy, bo teoretycznie moglibyśmy z tego zrezygnować. Kiedyś na współpracy z regionem opierała się cała nasza działalność. I jeszcze, ja wtedy sobie myślałam, że to jest takie sprawiedliwe. To znaczy, my dużo jeździliśmy po świecie, czy tam Nowy Meksyk, Azja, Bagdad. I częściowo te wyjazdy również były finansowane z środków publicznych, bo dostawaliśmy jakieś dotacje z ministerstwa. Miałam takie poczucie, że to jest tak w porządku. Znaczy, my jedziemy do tego Nowego Meksyku, do pracy oczywiście, nie na wakacje, ale oprócz tego, że gramy tam spektakle, zarabiamy pieniądze, no to zbieramy inspiracje, otrzymujemy mnóstwo wrażeń i doświadczenia i wracamy i później my dajemy to dzieciakom w Skawinkach, w Bobowej, w Sułkowicach, tak? I ja wtedy sobie myślę, to jest okej, tak właśnie powinno być, że przywozimy to samo, co my otrzymujemy gdzieś. Teraz już to tak nie wygląda. Znaczy, dużo mniej jeździmy. Pewnie wrócimy w trasę, ale to za jakiś czas. I już mamy siedzibę, więc nie musimy opierać swojej działalności o region. Ale to ma taki sens, że trudno jest z tego zrezygnować. Dlatego, jeżeli pytasz, co dostaję, no to jeszcze dostaję poczucie sensu. Po prostu. W naszej pracy. Żywy kontakt z dzieciakami oznacza również dla mnie paliwo do mojej pracy i wyobraźni. Ja jestem panią od teatru i pracuję w krakowskich przedszkolach. Mam 6 grup i co roku robię 6 premier. Również po to, żeby rozumieć, co to znaczy świat trzylatki. I czym się różni od pięciolatka?
W poszczególnych czasach, no bo tak. Umówmy się, te zmiany są niebywale teraz prędkie, tak. Kiedy się im przyglądniemy.
Tak. Czyli żebym wiedziała, jak im opowiadać. Czego potrzebują, co ich śmieszy, te dzieciaki, jaka jest wrażliwość, czy jest w danym momencie jakaś super istotna sprawa, wokół której możemy budować nowe opowieści. Ale to są też takie grupy, dwa konkretne przedszkola. Natomiast kontakt warsztatowy z dzieciakami szerzej, no, daje mi znowu informacje na temat świata młodych ludzi. I to nie jest z gazet, nie jest z opracowań psychologicznych, czego potrzebuje dwunastolatek.
Albo z raportów.
Albo z raportów, a to są istotne dane. ale one zderzone z takim bardzo konkretnym spotkaniem po prostu zmieniają mi coś w głowie. I trudno pewnie byłoby mi zrobić taką autoanalizę, ale jestem przekonana, że nie mogłabym wymyślać spektakli dla dzieci, gdybym nie miała realnego kontaktu po prostu. Gdyby te dzieciaki nie były częścią mojej rzeczywistości.
To ja ci życzę, żebyś była ty ciągle dzieckiem, bo to jest chyba dobre życzenie, prawda?
Zdecydowanie.
I żebyś tych dzieciaków po prostu miała koło siebie wciąż i wciąż bardzo dużo, bardzo zaangażowanych, ale też takich być może, które będą dla ciebie wyzwaniem.
Wspaniałe życzenie.
Chciałabym, żebyśmy wciąż i wciąż mogli rozmawiać. No, mam nadzieję, że będę mogła jeszcze długo gadać o kulturze w radiu. I wiesz, mam takie małe marzenie, być może to jest nasze wspólne marzenie, żebyśmy wciąż mogły mówić te wielkie rzeczy i wielkie słowa, których wszyscy się boimy, ale je mówimy. Czyli na przykład teatr ma szansę zmienić czyjeś malutkie życie, albo jakiś moment, albo wiesz, o co chodzi.
Ja w ogóle nie mam wątpliwości.
No właśnie. Znaczy,
W ogóle nie mam wątpliwości, że to jest ważne. To bywa zapomniane, bywa zakurzone. Może nie dla wszystkich, bo niektórzy wolą inne formy ekspresji i to jest okej. Okay. Ale jest taka grupa ludzi, ona jest spora, do której warto jeździć i warto się starać i warto tam mieć trochę obolały kręgosłup.
Warto zasiać. Proszę Państwa, Dagmara Żabska była moją i Państwa gościnią. Bardzo ci dziękuję. Braku, wiesz, jakiś opon wypadających z busów, nie busów, dobrych dróg, nawet jeśli będziesz jechać na koniec świata i kawałek dalej. No i pięknych przygód Wam życzę teatralnych.
Ślicznie dziękuję i do zobaczenia w teatrze.
Radio Kraków Kultura.